Polsce i też bardzo sprytnie nazywanego. Nazywano to świadomym macierzyństwem, co ma bardzo pozytywny wydźwięk. A zatem szło zupełnie co innego. Tam można było podnieść rękę, zabić człowieka tak naprawdę w każdym dowolnym momencie jego stanu prenatalnego. Także tutaj nie ma czasu, żeby w te szczegóły wchodzić, bo to jest w innym miejscu. To się nie pojawiło dokładnie na tych rekolekcjach, ale rozwijam te pewne wątki. I oczywiście tym kolejnym krokiem uderzenia w godność człowieka, w instytucję małżeństwa, to było to, co się też dzisiaj dzieje. To było uderzenie w rodzinę. Doskonale sobie zdawano sprawę, że jeśli się rozwija rodzinę, no to świat będzie, tak jak tutaj zostało też nazwane, zatomizowany, człowiek będzie porozrzucany na kawałki, będzie trudno zbudować jakąkolwiek wspólnotę. Bo czym jest naród? Czym jest państwo? Czym jest kościół? To są wspólnoty. I ich ląd pokazywał, że najważniejszą komórką społeczną narodu jest rodzina. Jeśli ona nie będzie w dobrej kondycji, to naród nie będzie w dobrej kondycji. Jeśli naród nie będzie w dobrej kondycji, to państwo nie będzie w dobrej kondycji. A co za tym idzie? To i kościół nie będzie w dobrej kondycji po ludzku. Bo czynnik boski jest boski. Ale oprócz tego czynnika boskiego w kościele jest czynnik ludzki. Jesteśmy my, ludzie, którzy tworzą kościół. I bardzo jasno i bardzo dosadnie pokazywał. Zresztą to jest też ciekawe, że to nauczanie Chronda też jest dla nas o tyle cenne, że on bardzo łatwo rozróżniał, nie stawiał znaku równa się między narodem a państwem. I myślę, że warto to teraz w tym momencie powiedzieć, bo przeżywamy stulecie odzyskania niepodległości. I to jest taki namacalny dowód, że naród to nie jest to samo co państwo, bo państwo nie istniało, a naród ciągle istniał. Ciągle istniał. I on pokazuje, że były takie momenty w naszej historii, gdzie nie było państwa, a naród istniał. Czyli pierwszeństwem przed państwem jest naród. Pierwszy przed państwem jest naród. A przed narodem to jest pierwszy? Rodzina. Rodzina. Bo naród to jest rodzina rodzin. Tak, takie też mamy nauczanie dzisiaj współczesne. Jakby to nauczanie nie jest już tylko nauczaniem Chronda, to było nauczanie Kościoła. I tak naprawdę, gdybyśmy sięgnęli do nawet dzisiejszych, tych aktualnych dokumentów, do nauczania Jana Pawła II, to dokładnie te same prawdy. Naród to jest rodzina rodzin, to jest wspólnota rodzin, to nie są odosobnione małżeństwa czy rodziny, ale to jest naród, który składa się z rodziny. I jeszcze jedna ważna sprawa związana z rodziną, bo Chląd pokazał taki piękny personalizm, czyli zainteresowanie się osobą. Pokazał, że z jednej strony, kiedy państwo troszczy się o rodzinę, to tak naprawdę inwestuje nie tylko w rodzinę, ale inwestuje w państwo. Dlaczego? Pokazywał, że jeśli rodzina będzie zdrową komórką społeczną, to w tej wspólnocie małżonków będzie wzrastał człowiek pełnowartościowy. A więc nie tylko piękny obywatel, ale też piękny katolik. Ale przede wszystkim chodziło o pięknego obywatela, bo pokazywał, przekonywał ówcześnie rządzących, że jeśli będzie polityka prorodzinna, to będzie to inwestycja dużo lat do przodu. Bo jeśli w takiej rodzinie będzie wyrastał pełnowartościowy człowiek, to będzie z niego też, mówiąc brzydko, korzyść dla całego narodu, dla całego państwa. Czyli on już wtedy pokazywał taką naukę społeczną. To było z jednej strony oczywiste, ale wcale nie oczywiste było z tego różnego rodzaju prądami, które przychodziły do nas ze wschodu. I dlatego w trzeciej nauce, którą Chląd zatytułował Rzut oka na Polskę współczesną, czyli bardziej już zszedł na polskie podwórko i tak naprawdę wymienił cztery punkty. Mówi, że patrząc na tą Polskę dwudziestolecia międzywojennego, widzimy cztery ważne momenty. Pierwszym jest bolszewizm, który bardzo mocno siał spustoszenie za wschodnią granicą, ale coraz bardziej zaczął się panoszyć na gruncie polskim. Dlaczego? Nie trzeba być zbyt inteligentnym, żeby sobie to uzmysłowić, bo to były pierwsze lata odzyskania niepodległości. Naród był wypukany finansowo, ekonomicznie, ale też niestety moralnie i duchowo. Bardzo łatwo było spróbować zaprzęgnąć jakąś ideologię podnoszącemu się z kolan społeczeństwu. I obiecywano oczywiście niebo na ziemi. Obiecywano program, który bardzo szybko wydźwignie państwo. Łatwiej było sterować taką wspólnotą, której korzenie zostały mocno podcięte, która została osłabiona różnego rodzaju ostatnimi latami niewoli. Później pokazywał coś bardziej zakonfirmowanego, co i dzisiaj z tym jest duży problem, żeby to zdiagnozować, zweryfikować, ale wtedy mówiło się o tym jako wolnomyślicielstwo. Czy ktoś wie, jak na dzisiaj na to mówimy, na to wolnomyślicielstwo? Masoneria. I tutaj temat rzeka, nie chodzi o to, żeby to w szczegółach omawiać, tylko to wolnomyślicielstwo mniej więcej chodziło o co. On pokazywał, że do tej grupy ludzi najczęściej należeli działacze lewicowi albo radykalni liberałowie. Jakie było działanie? Oni mieli możliwości uczestniczenia w różnego rodzaju społecznościach. Te ich poglądy społeczne, polityczne, filozoficzne, mówiąc najprościej, odznaczały się niechęcią do Kościoła i walką z nim. Propaganda cała była skierowana bardzo inteligentnie, bo próbowano zająć się, jakby zagospodarować młodzież, która jest najzdolniejszą. Czyli pochwycić taki, można powiedzieć, najzdrowszy, najpiękniejszy kwiat polskiego społeczeństwa, to jeszcze najzdolniejszy, żeby pokazać im i dać im narzędzia do konkretnej manipulacji, do pewnego zarządzania też światem na swój sposób. Jaki był cel? Taki jak dzisiaj. Chodziło im o to, żeby przez tych inteligentnych ludzi, zindoktrynowanych, wniknąć jak najwyżej w społeczność państwową, ale niestety też w kościelną. I często bywało, że te osoby zajmowały i zajmują dzisiaj bardzo ważne miejsca i wtedy bardzo łatwo też czynić spustoszenie od środka. I trudniej jest walczyć z wrogiem, który jest na zewnątrz i mówi, że jest wrogiem. A bardzo trudno, kiedy od środka, jak to często mówimy, tak potocznie robi trzecią robotę, nie? I takie osoby wnikały w cały aparat państwowy, ale także i kościelny. O tym mówił Klonow do tych mężczyzn. Mówił jeszcze o jednej rzeczy, trzeciej, to nazwał to jako prądy amoralne. Chodziło o co? O to, co się pojawiło. Chodziło o szerzenie szczęścia osobistego, które ma być celem życia bez żadnej etyki. Czyli po prostu dzisiejszy ruch, ta co chce, ta. Pozwalanie człowiekowi na wszelkiego rodzaju rozwiązłość. Bo wiedział, że to jest, wiedział i on to odkrywał i pokazywał ludziom, że to jest droga donikąd. Że to szczęście jest szczęściem od, a nie szczęściem do. Byśmy powiedzieli takim językiem Karola Wojtyły, nie? Że szczęście jest szczęściem do, czyli żeby miał prawdziwie szczęśliwy, a nie szczęściem, który ciągle ucieczką przed tym, co jest trudne. I ostatni punkt to jakby przeciwieństwo tych trzech. Czwartym punktem zatytułowanym przez Klonta był wpływy katolickie. Co to znaczy? Klont tak mówił do tych mężczyzn, że w pierwszych latach niepodległej jeszcze bardziej trzeba pogłębić ducha, kształcić wybitne jednostki, być blisko narodu, stawać jako Kościół ponad partiami, wychowywać do życia w autentycznej wolności, w rzeczach spornych być człowiekiem wolnym, dać wybór człowiekowi. W spornych rzeczach możemy się spierać, takich, które prowokują do dyskusji. Ale mówił dalej, w rzeczach zasadniczych, czyli najważniejszych, powinna panować jednoznaczność, jednomyślność. Zachowywać etykę katolicką, trwać wiernie w kulturze chrześcijańskiej. I to podkreślał zachodniej. Stać na straży bycia Polską katolicką, bo to jest jej dziedzictwo i jej misja. Jakby wydaje się, że odpowiedzią na to powyższe jest pewien taki bardzo ogólnie zarysowany program, na czym by to miało polegać. Troska o Polskę i o Kościół przez swoją osobistą formację, w której zostało podkreślone, że pośród ogółu katolików, ogółu chrześcijan, ogółu narodu muszą być tak zwane grupy elity katolickiej, że jakby kiedy patrzymy też na naszą ojczyznę, to dobrze wiemy, że te elity też były kształcone, jeśli chodzi o zarządzanie państwem. I wiemy, że często kiedy chciano zadać cios państwu i to, żeby przestał istnieć, to dokładnie analogicznie najpierw tego elity katolickie, elity państwowe, żeby łatwiej było manipulować resztą społeczeństwa. W czwartej nauce mówił już stricte treści rekolekcyjne, mówił o zadaniach Kościoła. I mówił w taki sposób, że Kościół jest od Boga. Wcale nie było to oczywiste, bo już te ideologie wschodnie pokazywały, że Kościół nie jest od Boga, że Kościół wymyślili ludzie. Tych treści nie brakowało i myślę, że dzisiaj też nas pewnie nie dziwi, kiedy mówi się, że to jest jakaś grupa społeczna, jakaś instytucja, bardzo modne słowo, które jest, które jest zorganizowana. Ale słowo instytucja już jest taką dosyć bardzo przepiękną nazwą, że instytucja, bo można zawsze wtedy instytucje postawić obok innych, które mogą być, a nie muszą być, nie? Dalej mówił, zrodzony, Kościół jest zrodzony z misterium paschalnego. Znamy to słowo. Chodzi o to, że Kościół zrodził się z męki śmierci, z męki wstania Chrystusa, z zesłania Ducha Świętego, z rozesłania apostołów. Nie ma jednego momentu, tak naprawdę w teologii, który by określił, że ten czy ten moment zrodził Kościół. Mówi się o całym tym procesie rodzenia się Kościoła. Bo przecież już możemy powiedzieć, że Kościół się rodził wtedy, kiedy za Jezusem szli apostołowie i się uczyli od niego 3 lata. To już był też początek Kościoła, bo apostołowie od niego uczyli się do misji, której on ich przygotowywał. Ale oczywiście takim najistotniejszym momentem jest to całe wydarzenie misterium paschalnego. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Zresztą te słowa Chrystusa, mój Kościół, to są słowa Jezusa. To nie są słowa apostoła. To Jezus powiedział, zbuduje mój Kościół. Czyli w myśli Jego był Kościół. Jest wspólnota, która miała do końca świata prowadzić człowieka do zbawienia. Dalej Hiob podpowiadał, że ta wspólnota udostępnia człowiekowi środki do zbawienia i daje pewną naukę. Chodzi tak naprawdę o środki do zbawienia, no to jest cała ogłoszona nauka w Kościele, ale przede wszystkim sakramenty święte. Człowiek, mając do nich dostęp, ma też siłę do tego, aby godnie żyć, ale też, żeby iść drogą, która prowadzi do wiecznego zbawienia. To jest jakby plan nadrzędny. Dalej mówił, że Kościół jest bosko-ludzki i to jest też ważne, bo bardzo mocno została podkreślona ta i widoczna, i niewidoczna strona Kościoła. Widoczna, to jak się łatwo domyślać, to jesteśmy my. Czyli Kościół to jest wspólnota ludzi. Często później już teologii dodano, wspólnota ludzi słabych, często grzesznych, ale wspólnota, która ma stawać się święta. Dlaczego? Bo święty Kościół jest ten i dlatego, że święty jest jego założyciel. On jest jakby punktem odniesienia i wzorem. I niewidoczną wspólnotą Kościoła jest Trójca Święta. To, co dzisiaj powiedział ksiądz Mieczysław na spotkaniu, że my dążymy do i od wzoru, my chcemy stawać się na wzór tej najświętszej wspólnoty, Trójcy Świętej, Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jakby Trójca Święta jest dla Kościoła najpiękniejszym wzorem wspólnoty, miłości i dawania. I to jest, po to trudno uchwycić, ale tak naprawdę to jest najistotniejsze, bo to sprawia, że Kościół trwa, że Kościół jest. Dobrze wiemy i znamy to też z lekcji religii, że różne momenty w dziejach Kościoła były. Dzisiaj się mówi, że jest też ogromny kryzys. Nie łudźmy się, były większe kryzysy. Tylko kiedy człowiek ich nie doświadczał, to ich nie jest w stanie sobie przypomnieć. Może tylko znać z nauczania, z katechezy, z religii. I to, co niewidoczne, to, co niewidzialne, ta wspólnota zbudowana na Bogu, ona się podnosiła, odżywała, odnawiała. Jest takie piękne, taka sentencja wczesnochrześcijańska, która mówi, że Kościół jest wspólnotą ciągle odnawiającą się. Ecclesia semper reformanda, Kościół ciągle odradzający się, nawracający się, odnawiający się. I na czym to polega? No polega to na tym, że tak naprawdę człowiek odnawia się, każdy człowiek wszystkich czasów odnawia się w Bogu. Duch Święty jest tym, który człowieka odnawia. Przez spowiedź świętą, przez sakramenty, człowiek odnawia się i to oblicze Kościoła staje się piękniejsze. Ono ma naleciałości, ono ma zmarszczki, ono ma czasami rysy, bo są takie, a nie inne wydarzenia w Kościele. I jesteśmy też tego świadkami, czasami najbardziej bulwersującym, nawet gorszącym. I to dotyka Kościół. To nie jest tak, że Kościół niewzruszony jest tym wszystkim, co się dzieje. To się dzieje. Ale też Kościół ponad tym potrafi się odnowić, potrafi wrócić do tego i próbować to naprawiać, odświeżać, tak naprawdę uświęcać. Dalej, bardzo istotną rzecz powiedział Chlont do zgromadzonych mężczyzn, że Kościół to my. To nie oni, to nie wy, ale Kościół to my. Na czym to polegało? Na tym, że podkreślił, że Kościół to jest hierarchia i świeccy. To wcale nie było takie oczywiste. Dlaczego? Dlatego, że już od reformacji i później jeszcze Sobór Trydencki też mocno podkreślono ten aspekt hierarchiczny Kościoła i gdzieś po drodze zaczęło gubić się ta świadomość, że w tym Kościele to są świeccy. Stąd też się zrodziły taki pogląd, że Kościół nauczający i Kościół słuchający. To mniej więcej polegało na tym, że hierarchia głosiła, a świeccy mieli słuchać. To nie do końca jest prawdziwy obraz Kościoła, bo wezwaniem słuchania są wszyscy w Kościele. Samego Boga, oczekiwania się natchnienia, Ducha Świętego, co Kościół mówi, Ewangelię. To nie jest tak, że jedni głoszą, a drudzy mają słuchać. Kościół jest tym, który ma słuchać swojego Zbawiciela, Założyciela. Ma się odnawiać przez to słuchanie. I Chlon to pokazywał, że jedni i drudzy są Kościołem. I pokazywał, że Kościół podejmuje te zadania wobec jednostki, a więc poszczególnego człowieka, rodziny, społeczeństwa, państwa i kultury. I tutaj w tej nauce bardzo wyodrębnił, na czym to miało polegać, jeśli chodzi o poszczególnego człowieka. Mówił między innymi tak. Zadaniem najważniejszym jest zbawienie człowieka. To nie jest przypadkowe zdanie, bo w kodeksie prawa kanonicznego, a więc w zbioru tych wszystkich kanonów, których tam jest mnóstwo, najważniejszym prawem jest zapis kanonu, który mówi, że najważniejszym celem jest zbawienie człowieka. To jest najważniejsze prawo, żeby człowiek był zbawiony. I co dalej Chlon mówi? Chodzi między innymi o co? Jak to zbawienie się może dokonywać? Jak może objąć człowieka? Przez co? Przez pracę wewnętrzną, kiedy człowiek będzie zadawał sobie trud, aby pogłębić swoje życie duchowe, żeby znać prawdy wiary. Wskazówką, jaką dał Chlon władzom duchownym, jest czuwać nad odpowiednim poziomem katechizacji w szkołach. Już wtedy zwracał uwagę na to, żeby mówiono o tym, co jest istotne i najważniejsze, żeby nie zajmować się rzeczami technicznymi, ale raczej dbać o to, żeby była podawana prawda, która w każdym momencie będzie przez takiego człowieka znana, ale przede wszystkim praktykowana. Mówił bardzo ogólnie, ale ciekawie, ambony i głoszone z nich Słowo Boże może mieć znaczący wpływ. Nie należy godzić się z tak zwanym katolicyzmem świątecznym. Łatwo to sobie przełożyć, bo już wiemy, co dokonywało się po roku 1949, kiedy po II wojnie światowej znowu naród osłabiony, Kościół osłabiony, przyszło mu zmierzyć się z szalejącym komunizmem. No i mamy później po kolei Wyszyńskiego, mamy tutaj wspomnianego dzisiaj też Popiełuszkę, Kotlarza, wielu niezłomnych też Polaków i duchownych, gdzie często ambona była miejscem nie tylko mówienia o Bogu, ale też o wolności człowieka. To jakby bardzo oddaje to, co przewidywał Chlon. Następnym punktem była rodzina. I nie jest, która, jak podkreślał Chlon, rodzina nie jest, jak uczono wtedy i próbowano jakąś uprawiać ideologię, mówiąc, że jest wytworem ludzkim. Chlon podkreślał, że Bóg stworzył rodzinę. Bóg stworzył ją jako naturalną własność ludzkiego rodu. I podkreślił niezbywalną godność małżeństwa. Podkreślił to sam Chrystus, wskazując szczególnie na nierozerwalność małżeństwa, o czym też dzisiaj w pewnym momencie konferencji ksiądz Piotrowski mówił, nie? O tej trosce o małżeństwo, o wierność małżeństwa, nierozerwalność małżeństwa, podjęcie trudów związanych w małżeństwie. To jakby się wiąże z tym, co dzisiaj też bardzo mocno się podkreśla, że nie można postawić znaku równa się między małżeństwem a rodziną. Pierwsze jest małżeństwo. Jakby troska o relacje w małżeństwie są tym pierwszym dobrym krokiem ku temu, aby stworzyć szczęśliwą też rodzinę. Troska Kościoła, aby względem społeczeństwa nieustannie szanowane było prawo naturalne i zasady etyczne. Ta uwaga dotyczyła się życia społecznego w kraju. Dalej mówił już o państwie. To dzisiaj już trochę wybrzmiało, ale przywołam jeszcze te uwagi. Chlon podkreślał, że Kościół uznaje, że ludzkość w sposób naturalny, chcąc się rozwijać czy bronić, tworzyła od zarania wieków skupienia, to znaczy tworzyła państwa. Państwo więc jako twór naturalny pochodzi od Boga. Również władze naczelne państwa pochodzą od Boga. Ważnym zadaniem Kościoła jest dbać, aby moralność państwa pokrywała się z moralnością uznaną przez Kościół. Państwo nie może być źródłem moralności. Tym źródłem jest tylko sam Bóg. Tutaj myślę, że warto taki mały komentarz zrobić, bo mogą dziwić te stwierdzenia, bo one są prawdziwe, ale trzeba je nieco tak rozebrać na części pierwsze. Chlont przywoływał naukę Kościoła, naukę papieży, mówiąc, że państwo, czyli najpierw plemiona, które były grupa ludzi i w końcu powstawało państwo. Celem tego było co? Żeby się rozwijało i żeby móc się bronić. Ale nadrzędną prawdą jest to, że to, że to państwo jest, to ono pochodzi od Boga. Dlaczego? Bo sięgamy znowu do na przykład najmniejszej komórki społecznej, jaką jest rodzina. Czyli jeśli ona pochodzi od Boga, to też pośrednio państwo pochodzi od Boga. Pan Bóg tym jakby tą wspólnotą rządzi prawo naturalne. Z natury rzeczy człowiek jest jakby powołany do wspólnoty. Czyli bycie państwem nie stoi naprzeciwko Boga. Państwo nie jest po to, żeby walczyć z Kościołem czy z Bogiem. Może być państwem, ale na przykład niewyznaniowym, ale to nie znaczy, że ma walczyć z Bogiem. Bo jeśli będą zachowane prawa moralne i etyka katolicka, etyka prawdziwa, to nie przeszkadza temu, nie? I co dalej? Chyba bardziej kontrowersyjne jest to, co dalej, że władza też pochodzi od Boga. Dlaczego pochodzi od Boga? Takim tekstem biblijnym, to jest ten znany tekst, oddajcie Bogu co boskie, a cesarzowi co cesarskie. Czyli mamy pewnie władzę, ale okazuje się, że jedna i druga pochodzi od Boga. Bo gdyby ci jej nie dano, to by się jej nie miał. I tak naprawdę to jest najlepszy komentarz do tego, dlaczego władza w państwie pochodzi od Boga. Dlatego, że została dana ludziom. Oczywiście, to nie jest tak jak w Biblii. Bóg wybierał na przykład konkretnie Mojżesza, ty będziesz przewodził temu narodowi. Wybierał następnego, ty będziesz przewodził. Zobaczcie, że często, nawet w Biblii, ten wybór dokonywał się przez kogo? Przez ludzi. I dzisiaj, i także wtedy, i także i dzisiaj, to jest aktualne. Władza pochodzi od Boga. Dlaczego? Bo człowiek wybiera tych ludzi. I Chlont w innym miejscu, kiedy mówił o życiu politycznym, mówił, że Kościół nie miesza się w politykę i ma się nigdy nie mieszać w politykę, ale ma mieć wpływ na życie polityczne. Dlaczego? Bo jeśli ukształtuje ludzi prawych, wierzących, uczciwych, katolików, prawdziwych chrześcijan, to tacy ludzie, jeśli będą mądrze uformowani, to będą też krytycznie myśleć, to wybierą porządną władzę. O to mu chodziło. Czyli można powiedzieć, że ta władza może pochodzić od Boga pośrednio. Bo jeśli człowiek ukształtowany, zgodnie z dekalogiem, będzie wybierał, to będzie wybierał takich, czy takiego, który będzie żył podobnie. Czyli władza może pochodzić bezpośrednio, czy może pochodzić rzeczywiście od Boga. Nie? To są, wydaje się, niby zawiłe rzeczy, ale one wypływają logicznie jedne z drugich, nie? Czyli z jednej strony bronimy się, żeby być apolityczni, ale to nie znaczy, że nie mamy brać udziału w polityce. I on o tej polityce też dużo miejsca poświęcił. Mówił o tym, o tej moralności w polityce. Mówił o tym, że w tamtych czasach rugowano życie moralne z życia politycznego. Dzisiaj się robi to samo. Jakby próbuje się mieć dwa sumienia. O tym mówił Chlont. Dwa sumienia. Jedno sumienie dla domu, w którym żyję, rodziny, miejsca, w którym jestem, a drugie do świata zewnętrznego. Jakby dwa sumienia. W domu jestem taki, a na arenie świata jestem taki. O tym też mówił Prymas. I w ostatnim punkcie jeszcze podkreślił, że Kościół ma dbać o zachowanie tej kultury, która jest zgodna z jego zasadami moralnymi, a sprzeciwia się kulturom sprzecznym z moralnością naturalną i chrześcijańską. Był to początek tego, co mocno podjął później Jan Paweł II. Mówił o kulturze chrześcijańskiej i bronił jej całą sobą. Gdziekolwiek był, mówił o tej wielkiej spuściźnie chrześcijaństwa w świecie, że chrześcijaństwo ma do odegrania wielką rolę, kultura chrześcijańska. Myślę, że temat dzisiaj mocno wraca znowu, choćby z racji tego, co dzieje się w Europie. Kraje, które odcięły się od kultury chrześcijańskiej, albo przynajmniej ją zaniedbały, dzisiaj borykają się z problemem napływu innej kultury, jeśli tak można powiedzieć. I to jest dzisiaj temat znowu aktualny. I myślę, że na koniec jeszcze dotkniemy jednego ostatniego punktu tego piątego i drugie pięć zostawimy sobie na jutro. a więc ten piąty punkt konferencji, które wygłosił Klont, to jest współpraca laika z Kościołem, a więc człowieka świeckiego z Kościołem. Na czym to polegało? Laika jako część składowa Kościoła, poczucie tego, jak podkreślał Klont, zanikało, tak jak tu wspomniałem, od reformacji i od soboru trydenckiego. Stąd Klont widział potrzebę przywracania tego zakresu współpracy między ludźmi świeckimi a hierarchią na wzór Kościoła pierwotnego. To jest bardzo ważna uwaga, bo to nie było coś nowego. Przełom XIX-XX wieku zaczęła się odradzać ta idea, żeby świeccy mogli działać we wspólnocie Kościoła, żeby pozwolono im podejmować inicjatywy nie na własną rękę, bo także i papieży, i Klont podkreślą, że świeccy mogą zrobić wiele, ale niech to robią z duchownymi, żeby temu wszystkiemu też towarzyszył ksiądz, mówiąc tak najprościej naszym językiem. I to była to jest pewny kierunek, pewny kierunek. Dlaczego? I nawiązywał do czasów, jak słyszeliśmy, Kościoła pierwotnego, współpraca. Ta współpraca dokonywała się, dzisiaj też rano w czytaniu słyszeliśmy, kiedy święty Jan pisze do Gajusa, człowieka świeckiego, którego chwali za to, że dał dach, jedzenie, schronienie misjonarzom, którzy szli głosić Chrystusa. Na tym to miało choćby polegać w tak najprostszy sposób. A dzisiaj bardzo łatwo też to przełożyć. Wspólnoty, które powstają. Zobaczcie, te wspólnoty naprawdę rodzą się jedna po drugiej. Różnego rodzaju charyzmaty. I ważne jest, zobaczcie, ważne jest to, co tutaj zostało powiedziane, żeby temu wszystkiemu towarzyszył ksiądz i posłuszeństwo Kościołowi. Bo tam, gdzie go zabraknie, z tego najczęściej rodziły się niestety niepożądane owoce. Różnego rodzaju sekty, różnego rodzaju wykrzywienia i schizmy i tak dalej. To jakby dowodzi, że tutaj w tej kwestii jest oczywista racja. I ta współpraca między świeckimi a hierarchią, a Kościołem, na czym miała polegać? No, znowu Klont mówi o czym? O rodzinie, poprzez co? Przez wychowanie dzieci, o czym rozmawialiśmy też wczoraj, to co zostało powiedziane, jakby patrząc na ciebie, mają najlepszą katechezę, to jest nie tyle co mówisz, tylko jak żyjesz. Miejsce pracy, a więc przestrzeń ci chyba jedna z najtrudniejszych, czasami poligon doświadczalny, gdzie czasami ludzie po prostu uczą się zachowywać na różne sposoby, żeby się komuś narazić. Kolejnym miejscem tego brania odpowiedzialności za Kościół, rozpowszechnianie katolickiej prasy i literatury. I to dotyczyło takiego indywidualnego apostolstwa. No bo rodzina, no to na własnym podwórku. W pracy to jakby ja i inni. Dalej, jeśli mam dobrą książkę czy gazetę, przekażę dalej. To jest moja praca, osobista. Ale ponad tym i ponad to, Klont stawiał wyżej apostolstwo zorganizowane, on tak to nazywał. I na przykład w tamtym czasie, kiedy był prymasem, to miał taką bardzo ideę mocną, którą wdrażał, to, że te wszystkie różnego rodzaju stowarzyszenia, wiele z nich nazywało się katolickimi. I on próbował różnymi siłami stworzyć jedną wielką taką organizację, gdzie te rozczłonkowane wspólnoty chciał włączyć w jedno dzieło apostolstwa, które zaczęło się krystalizować i nosiło nazwę najpierw Ligi Katolickiej, a później stało się Akcją Katolicką. To był sztandar różnego rodzaju stowarzyszeń katolickich, które brały odpowiedzialność za ewangelizację, za apostolstwo zorganizowane. To były grupy, które przeżywały swoje dni formacji, rekolekcji, dostawały konkretną prasę, dostawały konkretną literaturę, czyli dostawały program, jak głosić ideę Chrystusową, jak głosić Ducha Chrystusowego, jak głosić prawdy, którymi żyje się na co dzień. I ten konkretny program, aby wyrabiać wewnętrznie do zewnętrznego czynu, był dostosowany do różnego rodzaju grup. O czym już wam mówiłem, że to było na przykład stowarzyszenie kobiet, to było stowarzyszenie mężczyzn, to było stowarzyszenie młodzieży, itd., itd. Na przykład z tego dzisiaj zostało na przykład to Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, KSM. Na przykład to zostało, to się z tego zrodziło. Także dzisiaj patrząc na Kościół i na was jako bractwo, to jakby można mówić otwarcie o jakimś takim też apostolstwie zorganizowanym. To jest konkretna duchowość, to jest konkretny status, to jest jakby konkretny problem, to jest jakby konkretna postać, na której się wzorujemy. żeby w tym świecie być świadkiem też wartości chrześcijańskich, katolickich. Nie bójmy się też mówić patriotycznie, bo to wcale nie stoi naprzeciwko siebie. Także w tych 5 punktach tak naprawdę zawarto tak wiele treści. Zobaczcie, że to nie tylko było, mówiąc, pobożne gadanie, ale zobaczcie, że tutaj w tych treściach dotykał całościowo spraw, które dotyczą człowieka, bo dotyczą kościoła, rodziny, państwa, narodu, pracy, społeczeństwa, polityki i tak dalej. Mówił o wszystkim i myślę, że dzisiaj jest to gotowy też pomysł na to, że trzeba mówić o tych wszystkich sprawach życia. Nie można mówić, że miejsce to i to jest tylko do mówienia jednej rzeczy, że spotkanie takie powinno się ograniczyć do jednego. Myślę, że całościowo trzeba mówić. Oczywiście, że czasami są zagadnienia szczegółowe, ale bardziej łatwiej krystalizować jakąś myśl, kiedy się mówi o sytuacji, w której konkretnie żyjemy, a rzeczywiście składa tylko z jednej sfery naszego istnienia, prawda? Ale dotyka nas wszystko. My nie możemy oddzielić różnych sfer od siebie, ale one mają brzmieć jednym głosem. Także no, na dzisiaj nie wystarczy. Drugą część, drugie 5 punktów spróbujemy sobie przybliżyć jutro.